Witajcie na najlepszym miejscu, jakie w ten środowy wieczór mogliśmy wybrać, w domu modlitwy, gdzie zbieramy się wokół naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Widzenie Abdiasza. Dziś omawiamy księgę, która zawiera wizję przekazaną przez Boga ludziom za pośrednictwem człowieka o imieniu Abdiasz. Jak już Tomasz wspomniał, tylko 21 wersetów i wydawałoby się, co można wyskrobać z tak krótkiego tekstu. Może jedną perełkę, może dwie. Ale kiedy człowiek wchodzi w ten tekst z modlitwą w kontekście całego Słowa Bożego, to odkrywa wielkie bogactwo tej księgi. Ono jest tak wielkie, że to nie jest jedna, dwie perełki, tylko całe wiadro pereł. I dzisiaj zdążymy tylko garstkę z tego wiadra wyjąć. Co charakterystyczne, jest to najstarsza księga prorocka, z tego co wiemy, i ona nie jest kierowana do ludzi wierzących, do narodu wybranego. Ona jest przede wszystkim kierowana do pogan, do Edomitów. W czasach zakonu. Niektórzy się krzywią na czasy zakonu, ale już w czasach tego zakonu Bóg nawoływał do opamiętania i dawał przesłanie nie tylko do swojego narodu wybranego, ale także do innych ludów, które jeszcze były od niego daleko. Rozważając tą księgę, musimy pamiętać, że nie jest to księga historyczna, nie jest to księga poetycka, tak jak psalmy, ale jest to księga zawierająca widzenie, jak na samym wstępie jest to podkreślone. Czyli jest to zbiór pewnych obrazów, które Abdiasz w uniesieniu zobaczył, które Bóg mu pokazał. Jest to rodzaj wejrzenia w sprawy duchowe. I Bóg daje zrozumienie, jak ta rzeczywistość duchowa przekłada się albo przełoży się w przyszłości na nasze życie doczesne tu i teraz. Co wiemy o samym Abdiaszu? Najbardziej uczciwa, rzeczowa biografia tego człowieka, jaką znalazłem, stwierdza tak. Abdiasz, poza imieniem wzmiankowanym w pierwszym wersecie, nie mamy o tym człowieku żadnych wzmianek ani w Biblii, ani w źródłach pozabiblijnych. Innymi słowy, nie wiemy o nim nic, poza tym, że miał na imię Abdiasz. Oczywiście w różnych opracowaniach jest mnóstwo domysłów, ale one są nic nie warte, ponieważ to są tylko domysły. One nie bazują na jakimś materiale źródłowym. Jest tylko jedna przesłanka, która może się poszczycić starożytnym pochodzeniem. Mianowicie chodzi o żydowską tradycję, najpierw ustną, pod koniec starożytności zapisaną, która utożsamia Abdiasza z Obadiaszem, ochmistrzem króla Achaba. To był ten człowiek, który ukrywał proroków po jaskiniach w wielkiej liczbie, utrzymywał ich. I to, powiedzmy, gdzieś tam się układa w jakąś logiczną całość, że był to człowiek związany ze środowiskiem prorockim, też żył w czasie, kiedy ta księga powstała. Natomiast Słowo Boże nie daje nam żadnego świadectwa łączącego te dwie postaci. W związku z czym nie przywiązujmy się do tej myśli i pozostańmy przy tym, że zgodnie ze Słowem Bożym nie wiemy o Abdiaszu nic. Poza tym, że Bóg poprzez niego dał nam ten tekst, który dzisiaj będziemy rozważać. Kiedy powstała księga? Zgodnie tutaj w gronie braci usługujących słowem przyjęliśmy, że jest to rok około 840 przed naszą erą. W różnych opracowaniach możecie spotkać się również z innymi datami. Każdy ma tam jakieś argumenty. Szkoda czasu na przedstawianie ich za, przeciw. Jeżeli ktoś jest tym mocno zainteresowany, to zapraszam po nabożeństwie czy przy innej okazji. W szczegółach możemy o tym porozmawiać. Jakie były okoliczności towarzyszące powstaniu tej księgi, to tło historyczne? No, nie były to dobre czasy. Możemy powiedzieć, że były to czasy mroczne. To już jest po podziale Królestwa Izraela na północne, południowe. W obu królestwach w tym czasie dzieje się źle. To jest czas różnych przewrotów pałacowych. W rodzinach królewskich dokonywane były też mordy. Szerzyło się bałwochwalstwo. To jest też okres końcówki działalności proroka Eliasza, początek działalności Elizeusza. Dobrze wiemy z kart Biblii, że w tym czasie był promowany kult Baala, przede wszystkim w Królestwie Północnym, ale też Południowym. W Królestwie Południowym panował Jehoram, który był zięciem Achaba. Córka Achaba była żoną Jehorama. No i właśnie te wpływy związane z Baalem tą drogą przechodziły. Parę lat przed powstaniem tej księgi, w około roku 845 przed naszą erą, nastąpił najazd ludów zamieszkujących tereny wokół Judy, wokół Izraela. W wyniku tego najazdu Jerozolima została zdobyta, splądrowana. Wielu Izraelitów w tym momencie straciło życie, straciło majątek. Te okoliczności... ta mapa może nie jest doskonała, ponieważ to Królestwo Edomu na dole mapy, na południu, rozciągało się aż do Morza Czerwonego, więc było to państwo rozległe, zamożne, ponieważ tamtędy przebiegały szlaki handlowe, były kopalnie miedzi, z których czerpano duże zyski. I Edomici z południa napierali na tereny Królestwa Judei. Oprócz tego inne ludy naciskały. Tam mamy na czerwono Filistynów. Poniżej były już plemiona arabskie i to właśnie koalicja tych ludów w tym 845 roku zajęła Jerozolimę. Od wschodu państwo Moabu również odbierało w tym czasie tereny Izraelitów, biorąc ich do niewoli, sprzedając w niewolę. O tym wszystkim też czytamy w księdze Abdiasza. Tutaj dla przykładu. To jest stela, czyli źródło pozabiblijne, które jakby potwierdza te okoliczności towarzyszące powstaniu księgi Abdiasza. Tutaj władca Moabu opisuje właśnie, jak toczy wojny z Izraelitami, jak odbiera im kolejne miasta, jak bierze ich do niewoli. To jako ciekawostka. Jaka jest treść księgi? Przede wszystkim jest to przesłanie do Edomitów. Pierwsze wersety mówią o tym, jakie konsekwencje na nich spadną z powodu tego, jak zachowali się wobec Żydów. Tak? Oni Żydów nie tylko napadali, ale też jeżeli sami nie napadali, to kibicowali tym, którzy na Izraelitów napadali i pomagali w tym procederze. Było to niegodziwe, tym bardziej, że Edomici to potomkowie Ezawa, więc pewne pokrewieństwo z Izraelitami było. I to jest podnoszone jako taki duży zarzut przeciwko nim. Nie będziemy się tutaj wczytywać w to, co tam Edomitom się później stało, zgodnie z tą zapowiedzią, bo to się działo tysiące lat temu. Dzisiaj niekoniecznie nas to już tak bardzo interesuje. Dalej widzimy wezwanie do zmiany postępowania, ponieważ w tych wersetach 12-14 są przywołane postawy Edomitów wobec Izraela i Bóg powtarza kilkukrotnie: tak zrobiłeś, nie rób tak. Czyli zmień swoje postępowanie. Odwróć się od tego, co robiłeś i co złe jest w moich oczach. Na końcu, pod koniec tej księgi czytamy o tym, że i tak jest zapowiedziana całkowita zagłada Edomitów. To wynika z tego, jak wiemy z historii, oni po prostu nie usłuchali tego Bożego wezwania zawartego w 12-14 rozdziale i przy następnych okazjach, bo Jerozolima kilkukrotnie była zajmowana przez różne wrogie wojska, Edomici za każdym razem pomagali w tym przeciwko Izraelitom, więc trwali z uporem w tym swoim złym postępowaniu w grzechach i pomimo tego, że Bóg dał im szansę, oni z niej nie skorzystali i w związku z tym spotyka ich całkowita zagłada. Mamy też w tej księdze, pomimo tego, że najwięcej miejsca zawierają słowa skierowane do Edomitów, mamy też zapowiedź pewnych wydarzeń, które miały się w przyszłości z punktu widzenia Abdiasza wykonać w historii narodu izraelskiego. Mamy też zapowiedź mesjanistyczną. W tym wykładzie wprowadzającym w cykl proroków Tomasz obiecał, że będziemy wspólnie odkrywali Chrystusa w tych starych księgach i słowa dotrzymamy. Zapowiedź mesjanistyczna, czyli zapowiadająca nadejście Mesjasza, Chrystusa, Zbawiciela. Są też zapowiedzi eschatologiczne, czyli dotyczące tego, co się wydarzy na końcu czasów. Mamy tutaj zapowiedź odnośnie Dnia Pana, czyli tego dnia sądu ostatecznego i mamy zapowiedź odnośnie wiecznego panowania Boga. I niestety nie starczy nam czasu, żeby powiedzieć o wszystkich ciekawych wątkach zawartych w tej księdze. Zainteresowanych odsyłam do takiej książki Dawid Lewy, Trzej prorocy. I tu jest mowa o trzech prorokach, których posłanie zostało skierowane do pogan w czasach Starego Testamentu. I pierwszym z nich jest Abdiasz. Zachęcam do lektury. Natomiast my się skupimy na tym, co jest ważne dla nas, chrześcijan, i rytm naszemu rozważaniu nadadzą trzy wersety. 15, 17 i 21, czyli sąd Boży dla wszystkich narodów, zapowiedź ucieczki przed tym sądem zbawienia i wieczne panowanie Boże na samym końcu. Jeżeli chodzi o zapowiedzi dla Izraela zawarte w księdze Abdiasza, to jest końcówka tej księgi, 19, 20, 21 rozdział. I zapominając o naszej wiedzy wynikającej z książek historycznych, z późniejszych ksiąg biblijnych, zobaczmy, co widać z punktu widzenia człowieka, który żył, zanim to wszystko się wydarzyło. Mamy tam zapowiedź, że Izraelici powrócą. Powrócą z wygnania, czyli najpierw muszą być wygnani. I tu jest napisane, że Izraelici powrócą z Helach. To jest miasto położone niedaleko Niniwy, czyli tutaj mowa o Asyryjczykach. I potem jest mowa o mieszkańcach Jerozolimy, którzy powrócą z Sefardu, z Sefarad. To jest określenie, które w źródłach asyryjskich było używane do określenia południowej Medii. To są rejony położone nieco na wschód od Babilonu, czyli ewidentnie tutaj chodzi o to przesiedlenie za czasów Babilończyków w VI wieku przed naszą erą, którzy między innymi do tego miejsca, do tego kraju część Żydów przetransportowali. I potem jest mowa o tym, że ci, którzy powrócą z wygnania z tych miejsc, odzyskają terytorium państwa izraelskiego, a następnie zajmą ziemię Edomu i będą sprawowali tam władzę, czyli władza sądownicza to kojarzy się z królestwem. I jak to się wypełniło? Tylko pokrótce. Po kolei, w tej kolejności, jak to zostało zapowiedziane przez Abdiasza, w tej wizji to zobaczył, tak później się wypełniło. Rok 722 przed naszą erą, Asyryjczycy uprowadzają Izraelitów z Królestwa Północnego, i w drugiej Księdze Królewskiej czytamy o tym samym miejscu Helach, które jest wymienione u Abdiasza. To jest fakt historyczny. Potem mamy najazd Babilończyków, dwukrotny w 597 i 587 roku. W tym drugim przypadku zburzono również miasto, Jerozolimę, i Babilończycy uprowadzają Żydów do Babilonii, ale też do tego kraju Sefarad. Fakt historyczny. Potem oni wracają z wygnania. 538-537 rok. O tym w Biblii jest dużo, ale też źródła pozabiblijne o tym mówią. Fakt historyczny. Po powrocie oni byli zależni od obcych władców, ale w wyniku powstania machabejskiego przywrócono monarchię w Izraelu. Stali się samodzielnym państwem, na czele którego stanął król. Odzyskali w wyniku różnych walk tereny zajmowane wcześniej przez Izraela, a następnie zajęli terytorium Edomitów. Fakt historyczny. I później Edomici znikają z kart historii. To też się wypełnia to, co jest napisane w księdze Abdiasza. Fakt historyczny. Moglibyśmy tutaj pokazać kilkadziesiąt slajdów pokazujących też źródła pozabiblijne, które to potwierdzają. No, jedną z takich rzeczy dla przykładu mogą być listy z Lakisz. Kilkadziesiąt listów odnaleziono w mieście Lakisz, leżącym niedaleko Jerozolimy. To są listy pochodzące z okresu właśnie, kiedy Babilończycy podbijali Królestwo Judy, zdobyli Jerozolimę, a później deportowali Żydów. To są listy pomiędzy, między innymi pomiędzy oficerami wojsk żydowskich, którzy wymieniali sobie informacje z tego okresu, więc nawet listy z tamtych czasów się zachowały. Więc zobaczmy, że to, co Bóg zapowiedział, zaplanował, tak wykonał, i nawet ludzie, którzy nie chcą przyznać, że za tym stoi Bóg, nie mogą zaprzeczyć faktom, że tak się rzeczywiście stało. Czy nasze serce rośnie, czy się buduje? Ktoś może powiedzieć, no fajnie, ale po co nam to? To dotyczy czegoś, co się wydarzyło kilka tysięcy lat temu. To dotyczy ludów, które już przeważnie wyginęły, ich nawet nie ma na ziemi. No, po co o tym mówić? No, po pierwsze właśnie po to, żeby budować swoją wiarę. Po drugie, żeby z tej historii brać naukę. Tak? Ta historia Edomitów, no i też los Izraelitów, powinien dawać do myślenia, że jeżeli Bóg wzywa do opamiętania, to trzeba z tego niezwłocznie skorzystać, bo może się okazać, że przyjdą konsekwencje braku opamiętania. Takich nauk z tej księgi, z tej historii można wyjąć wiele. I teraz przejdziemy do wersetu 17, gdzie czytamy takie słowa: lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Wydawałoby się takie krótkie, lakoniczne wtrącenie, które można różnie rozumieć, interpretować. Niektórzy odnoszą to do tego, że po tej nawale Edomitów, innych ludów, Żydzi wreszcie zeznają trochę spokoju, wolności. I można by na tym poprzestać. Ale to słowo nie jest tutaj przypadkowe. Tym bardziej, że ono się pojawia zaraz po tym stwierdzeniu, które mówi, że przyjdzie sąd na wszystkie ludy. Nie na Edomitów, nie na Edomitów i Filistynów, tylko na wszystkie ludy. Tam jest zapowiedź sądu Bożego nad całym światem. I w tym miejscu, może lakonicznie, ale Bóg po raz pierwszy zapowiada, że da drogę ucieczki przed tym sądem. To jest takie na razie zwrócenie uwagi Uwaga, ludzie, uwaga, ja zrobię coś na górze Syjon, co da wam możliwość ratunku. I tylko tyle na razie u Abdiasza. Ale wiemy, że w kolejnych księgach prorockich i w innych miejscach Bóg uchyla coraz więcej i więcej szczegółów na temat tego planu zbawienia. Tutaj tylko dla przykładu. U Izajasza czytamy, że właśnie na tej górze Syjon Bóg położy kamień kosztowny, węgielny, nie z węgla. A w Nowym Testamencie bez żadnej zasłony czytamy, że tym kamieniem jest Jezus Chrystus, który dla jednych będzie zbawieniem, a dla innych zgorszeniem. W Księdze Joela czytamy, że tam na górze Syjon będzie wybawienie i z niego skorzystają ci, których powoła Pan. To też taka nowotestamentowa myśl. Ja nie będę tego rozwijał, bo Księgę Joela będziemy omawiać za tydzień i myślę, że będzie to bardzo pięknie powiedziane. Chodzi tylko o to, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy nie lekceważyli tego jednego zdania u Abdiasza, bo potem jest kontynuacja, która pozwala nam coraz bardziej i bardziej to zrozumieć. Tym bardziej, że zobaczmy, co Jezus miał do powiedzenia. W Ewangelii Jana czytamy słowa Jezusa, że On nie polega na świadectwie ludzkim, czyli Jezus nie potrzebuje, żeby jakiś facet w środę wieczorem przekonywał innych, że tam w Abdiaszu to rzeczywiście chodzi o Jezusa. A dlaczego? Parę wersetów poniżej czytamy. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. A gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to w Ewangelii Łukasza czytamy też słowa Jezusa skierowane do uczniów, kiedy musiał im przypomnieć, kim On jest. I zaczął im wykładać od Mojżesza przez wszystkich proroków. Tu nie jest wymieniony Izajasz i Joel, bo musieliby być wymienieni z imienia wszyscy prorocy. I ja już widzę tą scenę, jak Jezus im tłumaczy po raz kolejny. Przeszedł Mojżesza całego, dochodzi do proroków i zaczyna od Abdiasza. I cytuje ten werset 17 i mówi: to jest o mnie. To jest o mnie, zrozumiejcie wreszcie. I jak reagują uczniowie? Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I to, co to znaczy, że serce pałało? Jak chłopak jest zakochany, idzie do dziewczyny, do jej domu i się zbliża do tego domu, jego fizyczne oczy jeszcze tej dziewczyny nie widzą, ale on w sercu wie, że ona tam jest i za chwilę ją spotka. Co się dzieje w jego sercu? No to serce całe pała. I tak samo my, może czytając to krótkie stwierdzenie u Abdiasza, że będzie zbawienie na Syjonie, może nie od razu widzimy tam Chrystusa, ale czyż nasze serce nie daje świadectwa, że to o Niego chodzi? Kolejna myśl zawarta w 21 wersecie. Lecz panowanie będzie należało do Pana. Wcześniej mamy opis tego, co się będzie działo z Edomitami, z Izraelitami, że jedni stracą władzę, potem odzyskają, będzie jakaś tam władza, będą jacyś królowie. I na końcu jakby ni z gruszki, ni z pietruszki stwierdzenie, lecz panowanie będzie należało do Pana. Jestem przekonany, że w tej wizji, którą Abdiasz otrzymał od Boga, to otrzymał też wgląd w to, co się będzie działo na samym końcu, w to, co widział też apostoł Jan. Tylko w objawieniu on to opisał bardzo szczegółowo, bo już więcej wiedział, więcej rozumiał, on znał Jezusa. Abdiasz był 850 lat wstecz. I może on nie widział, nie rozumiał wszystkiego, co w tej wizji zobaczył, więc on tylko krótko to skwitował, że tam na końcu on widzi, że panowanie będzie należało do Pana. zachwycająca wizja. Tron, a na tym tronie siedzi ktoś, który odbiera wszelką chwałę. I tutaj czytamy w objawieniu, że korony zostały zdjęte z głów i rzucone na podłogę pod tron. Wszelka ziemska władza będzie poddana Bogu. Dlaczego ten obraz się tutaj znalazł i jaka z tego nauka? Ano taka, że tak naprawdę wszystko, co się dzieje się ze względu na Boga, nie ze względu na człowieka. I też ta klamra, którą widzimy w księdze Abdiasza, jest bardzo wymowna. W pierwszym wersecie mamy człowieka, który przekazał wizję od Boga. Abdiasza, którego znamy tylko z imienia, nic o nim nie wiemy. To wskazuje, że jakby on jako człowiek tutaj w całej tej historii nie jest istotny. On tylko przekazuje przesłanie od Boga. A na końcu tej księgi, w 21 wersecie, mamy Boga, który jest nad wszystkim. I wszystko, co się działo, prowadziło do Niego. Dzisiaj możemy spotkać się z takim podejściem, także w środowiskach ewangelicznych, że w zasadzie to Bóg zrobił wszystko dla człowieka. Że Bóg cały czas stoi na stand-by, żeby tylko nam dawać i dawać. Że tak naprawdę Bóg jest takim dodatkiem do naszego życia, bo możemy używać, żyć, sobie to życie swobodnie kreować, jak chcemy, a Bóg jest od tego, żeby właśnie nam dać powodzenie, zamożność, zdrowie i polisę ubezpieczeniową na wieczność. Ale w Słowie Bożym i tu też w księdze Abdiasza widzimy wyraźnie, że to nie jest tak, że człowiek jest, że Bóg jest dla człowieka, ale to człowiek jest dla Boga, ponieważ Bóg stworzył człowieka dla siebie. To On nas wybrał, przeznaczył dla siebie. Zrobił to, bo tak chciał, tak mu się upodobało. I zrobił to, aby uwielbić siebie. Można by tą myśl rozwinąć, zachęcam do lektury w domu. Znamy te wersety, które mówią o tym, że Bóg zazdrośnie strzeże ducha, którego tchnął w człowieka. Pierwsze przykazanie, o czym mówi? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Będziesz mi służył. Nie będziesz służył innym bogom, będziesz służył mi. Też w Księdze Objawienia jest ta myśl, którą pastor jakiś czas temu nam przypomniał. Niektórzy się zastanawiają, co będą robić w niebie. Czy będzie nudno, czy ciekawie, czy wreszcie będzie można sobie pożyć tak, jak chcemy, bez ograniczeń, no bo nie będzie piekła, nie będzie chorób. Ale Słowo Boże odpowiada i mówi, że tam w niebie będziemy służyć Bogu. I dla człowieka, który Boga kocha, który swoje życie Bogu poddał, nie jest to myśl przykra. Wręcz przeciwnie, jest radosna, że tam będziemy z Bogiem i będziemy Mu służyć. Natomiast jeżeli ktoś nie widzi siebie w takiej roli sługi Bożego, to rozczaruje się, to byłoby mu w niebie przykro i myślę, że do tego nieba nie trafi. No bo po co? Jeżeli miałby się tam męczyć i tylko myśleć, że musi służyć i służyć. Także tutaj ta myśl w Abdiaszu, ona daje właściwą perspektywę, że my już tu, teraz na ziemi powinniśmy zawsze myśleć o Bogu jako o swoim Panu, któremu mamy służyć, że nasze życie ma wyglądać tak, jak Bogu się podoba, a nie jak nam się podoba. To jest bardzo ważna myśl. Ona też wybrzmiała w kazaniu Daniela Kuśnierza niedawno. Warto sobie też do tego kazania wrócić, odsłuchać, ono jest na naszej stronie. I wreszcie ostatnia myśl. obraz sądu. Czytamy w wersecie 15 tej księgi, że bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Dzień Pana w Biblii wielokrotnie to sformułowanie występuje i ono się odnosi do tego dnia sądu, gdzie Bóg objawi się jako sędzia. Dlaczego jest to tutaj przypomniane? Dlaczego jest to ważna myśl? Bo tak jak tutaj w tej księdze jest obraz Edomitów, którzy ponieśli konsekwencje swojego grzesznego życia i braku poprawy, braku opamiętania, tak wiemy, że dzień Pański, kiedy przyjdzie, dla nas może będzie radosny, dla nas, którzy poddaliśmy swoje życie Bogu, ale dla wszystkich innych to będzie dzień straszny i przerażający. To będzie dzień ich zagłady, tak jak czytamy w liście Piotra. I musimy mieć tego świadomość. Te słowa zawarte w Księdze Abdiasza nam to przypominają, bo w dzisiejszych czasach spotykamy się z takim myśleniem, że skoro Bóg kocha, to nie osądzi, nie wrzuci do piekła. Bo przecież jest napisane, że Bóg kocha i że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek był potępiony, chce, żeby każdy był zbawiony. No, przesłanka prawdziwa, bo tak jest, tylko że wniosek jest fałszywy. Bo to, że Bóg kocha i nie chce, żeby ktokolwiek był potępiony, to wcale nie znaczy, że ludzie, którzy odwrócą się od Boga, nie będą potępieni. Oni będą potępieni. I to znaczy, że ta ulubiona ciocia, ten fajny kolega, ten miły sąsiad, ci tak zwani dobrzy ludzie, oni będą osądzeni, potępieni i ich losem będzie zagłada, ponieważ nie poddali swojego życia Bogu. Nie możemy sobie pozwolić na takie myślenie, że skoro to są w zasadzie dobrzy ludzie, a Bóg ich kocha, no to przecież nie zrobi im krzywdy. W najgorszym wypadku jakiś czyściec, takie rozwiązanie przejściowe. Słowo Boże nie pozostawia wątpliwości w tej kwestii. Jeżeli ci ludzie nie przyjmą Jezusa, ulegną zagładzie. Jakie jest niebezpieczeństwo tego, że będziemy lekceważyli tą Bożą prawdę o dniu sądu? Zobojętnienie. Nie będziemy się przejmowali losem tych ludzi. Nie będziemy gorliwi w zwiastowaniu Ewangelii. Nie weźmiemy odpowiedzialności za to, co z tymi ludźmi się dzieje. Będzie w nas takie przekonanie, że ten sąd to wcale nie jest taki pewny, on nie jest taki nieuchronny, poza tym on jest gdzieś daleko, mamy czas, nie musimy się spinać. I szatan będzie nam podsuwał wiele takich myśli, usprawiedliwień, które będą działały trochę jak taki środek znieczulający. Ale Słowo Boże to jest taki kubeł zimnej wody na naszą głowę dzisiaj. My musimy żyć tą prawdą. Nieustannie o niej myśleć. Bo jeżeli ta prawda będzie w nas żywa, to nie będziemy mogli wieczorem zasnąć, zanim w naszym sercu i na naszych ustach nie będzie wołania do Boga. Możemy wołać w ten sposób, jak nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Możemy różne modlitwy wznosić, ale Jezus nam powiedział, jak to ma wyglądać w kontekście ewangelizacji. O to mamy prosić. I to jest dobry początek. Na początek taka modlitwa wystarczy. To jest dobry punkt wyjścia. I kiedy ta modlitwa będzie w naszych sercach, będziemy w niej trwali, to każdemu z nas indywidualnie Bóg pokaże, co konkretnie ja, ty mamy zrobić. Bo może jeden z nas usłyszy, że zostaw swoje sprawy, szykuj się, ja cię wyślę na Syberię, do Afganistanu, do Indii, do Kenii. Drugi usłyszy, zostań tu, gdzie jesteś, ale dawaj świadectwo o mnie. Inny będzie pobudzony, żeby może finansować kogoś, kto do tych Chin pojechał bez środków. Na wiele sposobów możemy włączyć się w to dzieło zwiastowania, ale to musi żyć w naszych sercach. Musimy być wyczuleni na to, jak Jezus będzie nas prowadził w tym temacie. Ale na pewno nie możemy sobie pozwolić na znieczulicę. Po co to wszystko, o czym dzisiaj czytaliśmy w Księdze Abdiasza, te myśli z Księgi Abdiasza, które zostały wyłuskane, po co to wszystko? Właśnie po to, żeby pozwolić Bogu, aby przygotował nas do wszelkiego dobrego dzieła. A przede wszystkim do dzieła niesienia tego przekazu od Boga, że w sposób nieuchronny nadchodzi sąd. Tu macie drogę ucieczki przed tym sądem, drogę zbawienia. Jeżeli z niej skorzystacie, to będziecie razem z Bogiem przez wieczność, gdzie Bóg będzie panował, a wy razem z Nim. I do tego dzieła, jestem przekonany, będziemy w nadchodzącym czasie przygotowywani. Przez najbliższe miesiące, kiedy będziemy rozważać kolejne księgi prorockie, to wezwanie do opamiętania, ten przekaz o nadchodzącym sądzie, on będzie się przewijał. Pośród różnych innych myśli zawartych w księgach prorockich. I Bóg będzie pracował w naszych sercach. Będzie zmieniał nasze myślenie. Czasami może będzie nas dotykał do żywego. Mam nadzieję, że nikogo nie zniechęcę do udziału w następnych spotkaniach. Kuba dopiero co wrócił z Czarnej Afryki. Jestem przekonany, że on też w temacie dorzuci do pieca. To wszystko nas przygotowuje też do takiego dnia, który planujemy w przyszłości poświęcić właśnie na temat zwiastowania Słowa Bożego, ewangelizacji, misji. Później, jak Bóg da, zaprosimy was też na cykl spotkań poświęconych misjom, ten tak zwany kurs Kairos. Jestem przekonany, że Bóg krok po kroku chce w nas wypracować taką postawę posłuszeństwa Jemu, Jego Słowu, abyśmy z całym zaangażowaniem podjęli to dzieło, zwiastowania dobrej nowiny, bo ona jest już zawarta w księgach prorockich, w księgach Starego Testamentu, już u Abdiasza jako pierwszego, później jest rozwijana, a do nas należy kontynuacja. I niechaj ta myśl w nas żyje, nie tylko dziś, ale rozważajmy to, kiedy wrócimy do domu. W tym tygodniu, w przyszłym tygodniu kolejna księga, więc kolejna porcja, tam już jest to bardziej widoczne. Żyjmy tym, kochani. Amen.